Otwórzmy Ewangelię Jana na rozdziale szóstym. I przeczytamy ten rozdział do wersetu 45. Od początku. Ja może będę czytał fragmentami, nie całość. I fragmentami będziemy rozważać to słowo. Najpierw od pierwszego wersetu do 14. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił wtedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie. Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni i w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, że ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. To jest taki bardzo znany fragment i ja będę się koncentrował na sprawach, powiedzmy, takich mniej, rzadziej troszkę może omawianych tutaj. Ale zobaczmy na taką rzecz, że Jezus widział, że lud idzie za Nim i za uczniami, to znaczy uczniowie siedli wokoło Niego i okazało się, że mnóstwo ludu przychodzi zaraz za nimi. Lud przychodził dlatego, że wiedział o tych wszystkich uzdrowieniach, o tych wszystkich cudach, które Jezus czynił wcześniej. Tylko że tak się jakoś składało, że motywacja przychodzenia uczniów i motywacja przychodzenia ludu były inne. I w tym rozdziale Jezus o tym wyraźnie mówi. Ale o tym może potem. Natomiast Jezus mówi, że zobaczył to mnóstwo ludu, który doń przychodzi, i wtedy była okazja, żeby wypróbować Filipa. I to pytanie, które zadaje Filipowi, jest wystawieniem go na próbę. Skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? Jak zareaguje Filip? No i Filip reaguje tak, jak każdy człowiek, że tak powiem, rozsądny by zareagował. No po prostu za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Proste. Widać tutaj wyraźnie, że do uczniów po prostu nie docierało, kim jest Jezus tak do końca, co On może tak do końca. I oni tak naprawdę, chociaż byli Jego uczniami wtedy, to nie doznali jeszcze takiego przełomu, który pozwoliłby im odpowiedzieć na takie pytanie: Panie, Ty wiesz. Panie, do Ciebie się zwracamy, do Ciebie należy to, czym ich nakarmisz. I tak samo właściwie Andrzej, brat Szymona Piotra, mówi: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest na tak wielu? No w sumie niewiele się różni to jego stwierdzenie od tego, co mówił Filip. Jezus rozmnożył ten pokarm i to wiemy, to nawet nie będziemy tego komentować, bo to doskonale znamy. Natomiast później, kiedy już lud się nasycił i ujrzał cud, jaki Jezus uczynił, to ludzie zaczęli mówić, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. A jaki prorok miał przyjść na świat? W 5 Księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale, jest taka zapowiedź, która została dokonana przez Mojżesza. Zobaczmy sobie 5 Mojżeszową, rozdział 18, werset 15. Proroka takiego jak ja jestem, mówi Mojżesz, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Według tego, jak prosiłeś Pana Boga twego na Chorebie w dniu zgromadzenia, mówiąc, nie chciałbym już słyszeć głosu Pana Boga swego i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął. Pan rzekł do mnie, słusznie powiedzieli. Zbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkaże. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. I takiego proroka, tego dokładnie proroka, oczekiwał lud. Dokładnie nawet pytali się Jana Chrzciciela. To jest tam taka charakterystyczne bardzo stwierdzenie. Czy ty jesteś prorokiem? Jan Chrzciciel mówi nie. Chociaż był prorokiem. Ale oni się go pytali, ty jesteś tym prorokiem. Dlatego, że jeżeli ktoś tego proroka nie będzie słuchał, to Bóg będzie dochodził na nim tego nieposłuszeństwa wobec słów proroka, którego on miał posłać. No więc ludzie zaczęli kojarzyć, że to jest prorok zapowiadany przez Mojżesza. No i w takim razie, jaka była ich naturalna w tym momencie tendencja, jaki był naturalny ich pomysł? Jezus, poznawszy, 5-15 werset, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Znowu, naturalne myślenie, cielesne myślenie, wiadomo, to jest prorok, obwołajmy go królem, będzie nam zawsze rozmnażał pokarm, będzie nam zawsze dawał jeść. To jest człowiek tak potężny, że na tego naszego króla to by się nadał, to może być Mesjasz. Mesjasz król. I właściwie tak naprawdę to w większości ludzi wtedy była takie oczekiwanie, że przyjdzie Mesjasz król, że rozpocznie się era mesjańska za chwilę, że Jezus królestwo Izraelowi odbuduje i że skończą się wszelkie nieszczęścia, skończy się rzymskie jarzmo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Jezus, poznawszy, że zamyślają obwołać go królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Ponieważ królestwo Izraelowi będzie przywrócone, ale jeszcze nie wtedy. I jeszcze nie o to chodziło. A gdy nastał wieczór, uczniowie jego zeszli nad morze i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i strach ich ogarnął. A on odezwał się do nich, ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. To jest taki krótki fragment, który jest rozwinięty w Ewangeliach synoptycznych, czyli u Mateusza i u Marka. Natomiast on tutaj jest bardzo skrócony i on bardzo dobrze oddaje pewne sytuacje w naszym życiu. W naszym życiu. Już teraz mówię o życiu uczniów, którzy narodzili się na nowo, którzy chodzą za Panem, którzy szukają Jezusa, chcą iść za Nim, chcą być tam, gdzie On. Zeszli nad morze, siedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg do Kafarnaum, bo chcieli być Jezusem, chcieli być blisko Niego. I tak się czasem zdarza, że szukając Pana, chcąc być blisko Niego, my nawet idziemy, szukamy, chcemy. I tu jest napisane, Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Nie ma, jakoś nie mamy takiej bliskości, nie mamy tej bliskiej relacji z Panem Jezusem. On wtedy do nich jeszcze nie przyszedł, a my mamy takie czasem sytuacje, że nam się wydaje, że Go koło nas nie ma. Wtedy zresztą bardzo często wracamy do naszych starych przyzwyczajeń, takich cielesnych. I w pewnych sytuacjach, kiedy potrzebujemy na przykład porady, pomocy, zwracamy się do takich starych nawyków. Zwracamy się do możnych poradę. Jak to w psalmie jest napisane, nie zwracaj się do możnych poradę. Polegaj na Bogu. Mamy takie odruchowe, jakieś takie ludzkie, cielesne pomysły na rozwiązanie pewnych sytuacji. A to wszystko wynika z odruchów, które gdzieś tam w człowieku są. To są odruchy cielesne, odruchy lęku, odruchy strachu przed różnymi sprawami. One gdzieś tam niestety drzemią w naszej cielesności. I czasami jest tak, że tak jak czujemy, jakby Jezus właśnie miał być z nami, a Go nie ma. I może zaczyna się burzyć pod wpływem silnego wiatru w naszym życiu, a my tej relacji bliskiej jakoś nie mamy. Zaczynamy się czuć niepewnie. No i płyną dalej, płyną, wiosłują. Przepłynęli około 25 do 30 stadiów, to jest kawałek drogi, bo to jest tam 20 razy 200 bodajże metrów. Czyli oni sobie przepłynęli parę dobrych kilometrów, wiosłując, męcząc się i nagle ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi, strach ich ogarnął. Po prostu Jezus nie zbliżył się do nich w taki sposób, w jaki oni by tego nie tyle oczekiwali, co w jaki byli przyzwyczajeni. I czasem jest tak, że Pan zbliża się do nas w taki sposób, jaki jest nam nieznany jeszcze, w taki sposób, jakiego my jeszcze nie doświadczaliśmy. I to nas wytrąca troszeczkę. To tak jakby budziło w nas lęk, niepewność również. Czy to jest na pewno On? Z tego co pamiętam, to w Ewangeliach synoptycznych jest napisane, że oni się zaczęli martwić, czy ducha nie widzą. Ale On mówi, ja jestem. Nie bójcie się. I właściwie to jedno zdanie w takich sytuacjach, w jakich jesteśmy, zmienia wszystko. Ja jestem, nie bójcie się. Ja jestem, to znaczy ten, który jest. To znaczy ten, który nas widzi. To znaczy ten, który jak wezwany jest, to przychodzi, ratuje, bo ten, który wezwie jego imienia, będzie wyratowany. I dlatego nie bójcie się. Zobaczcie, ile takiego lęku, ile takiego strachu człowiek przeżywa w prostych sytuacjach. I tak byśmy chcieli żyć w takim nieustającym pokoju. Chodzić w odpocznieniu. Jakby dobrze było chodzić w takim odpocznieniu, żebyśmy po prostu nie bali się w sytuacjach tego typu, ale żebyśmy nie bali się, żebyśmy w ogóle się nie bali. Wiedząc, że Pan jest. Nawet jeżeli zniknął nam z oczu, nawet jeżeli pojawi się w sposób, którego my do tej pory nie znaliśmy, to ufajmy Mu, że On jest. Przyjdzie, kiedy będzie wiatr, przyjdzie, kiedy będzie burza. I wtedy, 21 werset, chętnie zabierzemy Go do łodzi. Chętnie. Jak Bóg przychodzi w naszych problemach, to my Go bardzo chętnie zabieramy do łodzi. No i tak to już z nami jest. W pewnych innych sytuacjach może nie tak chętnie, ale wtedy, kiedy jest burza, to jak najchętniej, Panie, zapraszamy, chodź. No i jeżeli Pan zaprasza do łodzi, jeżeli zapraszamy Pana do łodzi i On wsiada, rzeczywiście, tutaj jest napisane, że łódź od razu przebiła do brzegu, do którego płynęli. I jest pokój. I jest brzeg. I jest bezpieczeństwo, bo jest Pan. Nazajutrz lud, który pozostał na drugim brzegu morza, zauważył, że tam nie było innej łódki oprócz tej jednej, w którą wstąpili uczniowie Jezusa. I że Jezus nie wszedł z uczniami swoimi do tej łodzi, ale że sami uczniowie Jego odpłynęli. Tymczasem nadeszły inne łódki od Tyberiady w pobliżu tego miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie. No właśnie. Sensacja. Sensacja. Pan rozmnożył chleb. Wszyscy wiedzieli, gdzie to się stało. I teraz tłumy walą do tego miejsca, gdzie Pan rozmnożył chleb. Łódki płyną, pielgrzymka, tak. Straszna masa ludzi. Bo co się stało?
Jeść.
Jeść dali. Darmo. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli i oni do łódek i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. Szukając Jezusa. Zauważcie, jakie to jest szukanie Jezusa. Oni właśnie szukali nie Jezusa tak naprawdę, oni szukali tego chleba rozmnożonego. A znalazłszy go nad morzem, rzekli do niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Werset 26 odpowiedział im Jezus i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. I to jest bardzo, bardzo znamienne zdanie. Szukaliście mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Bo, a przecież widzieli cud. Właściwie przecież nasycenie, ten chleb rozmnożony, to był cud. Tylko oni jakoś nie kojarzyli tego cudu z Bogiem. Nie kojarzyli tego cudu z bliskością Boga, z poszukiwaniem Boga, prawdziwym poszukiwaniem Boga, tylko właśnie z tym, że dostali za darmo jeść. Normalnie do żołądków. I dlatego Pan Jezus mówi: zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Ta pieczęć to jest pieczęć, która powoduje, że kto będzie spożywał ten pokarm, to nie będzie głodny. Ten pokarm zmienia wszystko. Natomiast tamten pokarm rozmnożony zmienił na chwilę. Ci ludzie znowu byli głodni, pamiętali, gdzie dają jeść i znowu tam musieli przyjść. Natomiast ten pokarm, który daje życie wieczne, powoduje, że człowiek nigdy już więcej nie jest głodny, nigdy więcej nie pragnie, jest spełniony, spełniony, i to nie w sensie żołądka, tylko w sensie najpełniejszym, jaki człowiek może być spełniony. Rzekli więc do niego: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? To jest też charakterystyczne pytanie. Chcieli wykonywać dzieła Boże, prawda? Wobec tego chcieli robić coś takiego, żeby na ten chleb zasłużyć. Odpowiedział im Jezus i rzekł im: to jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Rzekli wtedy do niego: jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: chleb z nieba dał im, aby jedli. I oni sobie tak kojarzyli właśnie. Tą mannę, ten chleb do żołądka, kojarzyli sobie właśnie z tym, że jedli, i to był dowód, to była ta pieczęć dla nich, to był dowód na to, że Bóg się nimi na co dzień opiekuje. Bo tak ojcowie mieli na pustyni. Więc czego oczekiwali? Oczekiwali znaku. Mieli tych znaków całe mnóstwo. Właściwie przed nimi cały czas wypełniały się pisma. Cały czas wypełniały się pisma, jedno po drugim proroctwo z pism hebrajskich wypełniało się na ich oczach. Ale oni potrzebowali jeszcze czegoś więcej. Jeszcze takiego znaku, który by sprawił, że oni na pewno uwierzą. I są tacy ludzie, którzy nie uwierzą nawet wtedy, gdyby Pan Bóg zszedł po drabinie i pokazał im się przed oczami. Ponieważ ich serca nie są chętne do tego, żeby uwierzyć. I dalej Pan Jezus mówi właśnie o tym. O tym, jakie jest serce człowieka, który szuka Boga. Czy tak naprawdę szuka Boga? Czy tak naprawdę szuka pokarmu? Jakiego pokarmu? Czy szuka chleba zwykłego? Czy szuka chleba z nieba? Czy szuka na przykład Słowa Bożego? Czy szuka spełnienia? Czy szuka tylko napełnienia żołądka? Wtedy rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. A bowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Opowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. To jest właśnie spełnienie. Człowiek, który od urodzenia ma pustkę, który nie wie, jak ją zapełnić, musi przyjść do Boga, musi przyjść do Jezusa, żeby uzyskać spełnienie, dzięki któremu nie będzie łaknąć, ani nie będzie pragnąć. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Wstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Każdy, kto widział, mógł uwierzyć. Dziełem Bożym było uwierzyć. I ci ludzie pytali się, co takiego możemy zobaczyć, abyśmy mogli uwierzyć. Czyli jedni wierzyli, drudzy nie wierzyli. Z tych, którzy Jezusa obserwowali. Uwierzyć miał taką możliwość każdy wewnątrz. Uwierzyć. Natomiast ci, którzy uwierzyli, to byli ci, którzy zostali przez Ojca pociągnięci. Skutecznie i dali się pociągnąć. Na tyle, żeby przyjść do Syna. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko Niemu, iż powiedział: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili: czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić: z nieba zstąpiłem? No właśnie. Widzieli według ciała, nie chcieli zobaczyć tego, co Bóg dawał im przez wiarę. Nie chcieli zobaczyć tego, co tak naprawdę od Boga pochodziło. Nie łaknęli tego chleba, który był duchowy. I ponieważ znali ojca i matkę Jezusa, czyli znali jego rodzinę, zresztą w Kafarnaum, pamiętacie, była taka historia, że tam w ogóle nikt nie wierzył w to, że on jest Mesjaszem. I tam nawet cudu żadnego nie było. Bo oni po prostu nie wierzyli w to, że Mesjasz to jest ten. Był koło nich, był tak blisko. Wychowywał się między nimi. Wtedy Jezus odpowiedział i rzekł im: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków: i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Wszyscy będą pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. I to jest właśnie tak, że Bóg każdemu dał możliwość, dał, jak to kiedyś Tania powiedziała, instrument do tego, żeby Boga mógł słyszeć. I Bóg przychodzi do ludzi, objawia się im na różne sposoby, pociąga ich na różne sposoby i poucza wszystkich. Tylko pytanie jest takie, czy oni zechcą usłyszeć? Czy oni zechcą dać się pouczyć? Jeżeli ktoś zechce dać się pouczyć, to wtedy przychodzi do Jezusa. I wtedy wypełnia się właśnie to słowo, że został na tyle pociągnięty i przyjął. I dał się pociągnąć. Natomiast ponieważ wszyscy będą pouczeni, wobec tego nie ma takiej możliwości. Kiedyś ludzie, którzy nie chcieli dać się pouczyć, którzy nie chcieli usłyszeć, oni nie będą mieli żadnej wymówki. Dlatego, że słyszeli, widzieli. I chcę powiedzieć, że taki ciekawy fragment ostatnio znalazłem w Dziejach Apostolskich. To jest, kiedy w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy w Listrze nastąpiło uzdrowienie, no i tam widząc uzdrowienie, poganie zareagowali jak zwykle, prawda? Po prostu stwierdzili, że bogowie wstąpili po swojemu. Jednego nazwali, to jest 12 werset, nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. No i porwali ich i chcieli im natychmiast złożyć ofiary. I teraz 15 werset, Paweł mówi tak, woła do nich: ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając im z nieba deszcz i czasy urodzajne i napełniając pokarmem i radością serca wasze. Ciekawa rzecz, prawda? Że za czasów minionych pokoleń Bóg pozwalał wszystkim poganom chodzić własnymi drogami, a jednak nie omieszkał dawać o sobie świadectwa, czyli świadczył o sobie, pokazywał im się, pociągał ich w jakiś sposób. A teraz, kiedy przyszedł Mesjasz, mówi Paweł, teraz wam zwiastujemy dobrą nowinę. Bóg pociąga wszystkich, chce, żeby wszyscy do Niego przyszli i chce również, żebyśmy my trwali w tym, co otrzymaliśmy. I chce nas również zapewnić, bo tu są takie zapewnienia, że jeżeli ten, który przyszedł do Jezusa, kiedy już odkrył to, kiedy dał się pociągnąć przez Boga, kiedy już jest odrodzony, to żeby się też nie bał. Żeby się też nie bał. Dlatego, że to nie jest tak, że Pan Jezus straci coś. Straci coś z tego, co dostał. Z tego, co Bóg do niego, Ojciec do niego przysłał. Nie ma takiej możliwości. Jedyną rzeczą, którą można zrobić z naszej strony, jest to, że my sami zatwardzimy swoje serce i sami pójdziemy gdzieś, gdzie już nie będziemy chcieli Boga słuchać i dlatego tyle ostrzeżeń jest. Nie zatwardzajcie serc waszych. Nie zatwardzajcie serc waszych dzisiaj, kiedy słyszycie Jego głos. Ale Jezus nas nie straci. To nie jest tak, że my właśnie będziemy gdzieś tam na tym morzu, że będzie jakaś burza, że będzie jakiś wiatr i my sobie pomyślimy, Boże, to co Ty wypuściłeś nas ze swojej ręki? Jak to jest możliwe? Nie ma takiej możliwości. Bez względu na to, co się będzie działo, jeżeli w naszym sercu nie ma zatwardziałości, jeżeli nie umiłowaliśmy grzechu na tyle, żeby już nie chcieć i nie umieć pokutować, nie ma takiej możliwości. I dlatego właśnie Słowo Boże mówi: chodź w światłości, pokutuj, jeśli tylko widzisz grzech, i Duch Święty pokazuje ci grzech. Idź do Niego, przyjdź, a oczyści Cię od wszelkiej nieprawości i wybaczy Ci wszystko. I masz orędownika w niebie. Natomiast jeżeli jest ciemno, a Twoje serce Cię nie oskarża, nie bój się. Bo On jest tym, który jest i On jest, przychodzi i mówi: nie bój się. Ale tylko wierz, bo to jest dzieło Boże. Amen.